Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Jak się ma Wyspa Wielkanocna do świąt Wielkiej Nocy? Skąd wzięła się nazwa tej wyspy? Marek Fidler napisał książkę Mała Wielka Wyspa Wielkanocna i dał jej podtytuł W poszukiwaniu rozwiązania jednej z najbardziej intrygujących zagadek świata. Czy w książce znajdziemy rozwiązanie tej zagadki? Udałam się do Puszczykowa, gdzie mieści się Muzeum Pracowni Arkadego Fidlera. Muzeum, które Marek Fidler wraz z żoną i rodziną od lat prowadzi. Dom otacza wspaniały, pełen rzeźb i odniesień do licznych podróży Fidlerów, park.
Na wprost wejścia do Muzeum Pracowni Arkadego Fidlera, a dziś Muzeum Pracowni Marka Fidlera, jest potężny posąg.
No to Moai, to jest kopia w skali 1:1 takiego posągu Moai, czyli posągu z Wyspy Wielkanocnej. To nam Zygmunt Konarski stworzył tę kopię. No i właściwie ten Moai nas przywołał do tego, żeby pojechać na tę wyspę. Zazwyczaj bywało tak, że jechaliśmy gdzieś, na przykład do Meksyku, kalendarz Azteków, różne inne ciekawe rzeźby, mierzyliśmy, fotografowaliśmy i Zygmunt nam w tym ogrodzie kultury i tolerancji odtwarzał w skali 1:1. Na Wyspie Wielkanocną nikt z nas nie pojechał, ani mój brat, ani mój ojciec, ani ja. No ale były inne zdjęcia, korzystaliśmy z tego, i Zygmunt stworzył taką replikę, to jest taki, można powiedzieć, średniak, on ma 6,5 metra wysokości, bo tam też są znacznie większe, prawda, ale są też trochę mniejsze, niektóre, około 1000 takich posągów tam ci ludzie wyrzeźbili. No i za każdym razem, jak wychodziłem do ogrodu, to tak sobie myślałem, że przecież w końcu do Diaska trzeba na tą wyspę pojechać. No i namówiłem mojego syna i pojechaliśmy razem, pojechaliśmy z kamerą, pojechaliśmy z notatnikiem, zrobiliśmy film. Napisałem książkę właśnie tak w relacji takiej, że rozmawiamy z synem i tak dochodzimy, co tam się działo na tej wyspie, bo ta wyspa jest niesamowita, to jest maleńka wyspa, to jest właściwie taki punkcik na oceanie spokojnym.
Zagubiony zupełnie, prawda?
Tak, tak, bardzo daleko, daleko, wiele tysięcy prawie 4000 kilometrów, trochę mniej niż 4000 od Ameryki Południowej, od najbliższej wyspy i innej Polinezji, tam też ponad 2000. Oni przez długi, długi czas żyli w absolutnej izolacji, a mimo to stworzyli coś niebywałego, chociażby właśnie te niebywałe posągi.
Z parku okalającego dom wchodzimy do Muzeum Pracowni Arkadego Fidlera.
No, okładka książki jest wyeksponowana w muzeum. Obok ojciec, który z zadowoleniem spogląda na twoją pracę obecną.
Może Dywizjon 303 wreszcie zobaczymy. Tu jest właśnie przedstawiona zapowiedź filmu Dywizjon 303. Mam nadzieję, że wreszcie doczekamy się jesienią projekcji tego filmu, że trafi ten film o tych naszych słynnych myśliwcach z Dywizjonu 303, którzy tak bronili Anglii w 1940 roku, a ojciec mój opisał ich walki w książce właśnie Dywizjon 303, że wreszcie to zawita do kin. Tak.
Obsada wydaje się interesująca,
tak,
prawda?
Tak. I to jest film inspirowany książką Arkadego Fidlera, bo no, książka nie bardzo się nadawała jako scenariusz filmowy. Ojciec tam na gorąco pisał głównie te walki. Film jednak musi trochę mieć jakieś tam i miłosnych sytuacji i tak dalej, żeby fabuła była, prawda? Więc on jest inspirowany tą książką. No, mam nadzieję, że...
Scenariusz ostatecznie kto napisał?
Tam kilka osób pisało i ze scenariuszem był ciągle kłopot, bo on się zmieniał. Raz był lepszy, raz gorszy, ale mam nadzieję, że wreszcie coś dobrego z tego będzie. Także nawet w tej chwili nie wiem, bo tam ciągle to się zmieniało.
To nie będzie polskiej produkcji.
To jest polskiej produkcji, ale także podobno równocześnie powstaje film w Anglii, angielskiej produkcji, trochę też z polskimi aktorami, ale niestety...
Ten plakat właśnie tego drugiego.
Nie, to jest ten nasz polski, to jest ten nasz polski, tutaj to są polscy, ale ponieważ on będzie tutaj, dlatego jest Squadron 303 po angielsku, bo on będzie także w wersji angielskiej, bo chodziło o to, żeby pokazać go także na świecie, zwłaszcza w Anglii, gdzie zainteresowanie jest duże. No ale zobaczymy, no zderzą się te dwa filmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie jakaś wojna między filmami, tylko rzeczywiście dobra rzecz.
Film o Dywizjonie 303 zostanie pokazany zapewne jesienią. Lata na niego czekano, ale teraz wracamy do rozmowy o Wyspie Wielkanocnej.
No nie byliście pierwsi z synem na wyspie Rapa Nui.
No nie, Europejczycy już tam w 1722 roku, Holendrzy się pojawili, żeglarze holenderscy, z daleka, gdy tak przez lunety patrzyli, jakaś wyspa nieznana i trochę się zbliżyli i nagle widzą jakichś potężnych wojowników na wybrzeżu, prawda, zdumieni. No ale gdy popłynęli bliżej, okazało się, że to nie wojownicy z krwi i kości, tylko właśnie te stojące moai, czyli te posągi, bo miejscowi, czyli Rapanujczycy, rzeźbili te posągi w kamieniołomie, w takim wulkanicznym kamieniołomie, w wygasłym wulkanie i potem transportowali na wybrzeże i ustawiali na takich postumentach kamiennych, można powiedzieć kamiennych ołtarzach, twarzami do wnętrza wyspy. Dlaczego to robili? Bo te posągi upamiętniały zmarłych wodzów, a ci wodzowie dysponowali, tak wierzono tam, energią mana, bardzo ważną energią, która na przykład wspomagała czy powodowała, że lepsze plony, że połowy lepsze, takie bardzo korzystne rzeczy, prawda, zapewniała. I żeby ta energia z chwilą śmierci wodza nie ginęła, no to rzeźbiono na jego cześć moai i ta energia miała się wcielać w posąg i potem ustawiony ten posąg spoglądający na ziemię swoich potomków miał nadal emanować energię mana i wspomagać tych ludzi.
W pewnym momencie rozważacie z synem, to dlaczego te posągi są odwrócone właśnie twarzami w stronę wyspy, a nie na zewnątrz. Na zewnątrz, gdyby patrzyły na te przestrzenie Oceanu Spokojnego, można by było przypuszczać, że pilnują wyspiarzy. Ale tam się pojawia taki motyw w tych rozważaniach, że po prostu one towarzyszyły wyspiarzom w ich osamotnieniu, byli sami na tym wielkim oceanie.
Słusznie, właśnie. Tak do tego doszedłem. Z jednej strony miały emanować tę energię mana, prawda, dlatego zwrócone w stronę wyspy, ale z drugiej strony też sobie pomyślałem, tak zresztą z synem tak myśleliśmy, przecież oni przez kilkaset lat, ta niewielka społeczność, tam jakieś 3000 ludzi żyło, oni żyli w absolutnej izolacji, nie mieli kontaktu z innymi ludami, prawda? Byli tak oddaleni od innych Polinezyjczyków, że prawdopodobnie przez kilkaset lat no, żyli w zupełnym osamotnieniu. No więc ja myślę, że te posągi były jakąś ich ostoją, prawda? Jak oni patrzyli, że takie dostojne postaci spoglądają, takie pełne godności, siły jakieś takie, prawda, spoglądają w ich stronę, no to oni się czuli pewnie, nie czuli się tak osamotnieni. To było bardzo im potrzebne.
Natomiast żeglarze pierwsi, jak dotarli, to ich to wprawiło w zdumienie, jak można tak potężne było rzeźby postawić, jak to zrobili ludzie na tej małej wyspie, nie mając specjalnych narzędzi, udogodnień jakichś do takiej działalności?
Tak, bo oni nie mieli żelaza, nie znali żelaza, mieli tylko kamienne narzędzia. Poza tym, gdy w XVIII wieku, gdy przybyli pierwsi żeglarze europejscy, wyspa była już ogołocona z drzew. Nie było tam drzew. No więc w jaki sposób ci miejscowi ludzie, wyspiarze, te potężne posągi, które ważyły po kilkadziesiąt ton, w jaki sposób, nie mając drewna, jakichś klocków i tak dalej, potrafili z kamieniołomu, nieraz kilkanaście kilometrów, przetransportować na wybrzeże i ustawić to wszystko na tych piedestałach. To była niesamowita zagadka.
W tej książce stawiasz wiele pytań takich właśnie, które stawiali sobie też poprzednicy i jest próba odpowiedzi na te pytania. Niemniej ja bym chciała zacząć od tej pierwszej wyprawy, która dotarła Holendrów, bo to taka niechlubna właściwie dla Europejczyków wyprawa, bo tamci ludzie, i tutaj pozwoli, że sięgniemy do tej książki.
Dobrze, dobrze.
Pierwsi żeglarze w XVIII wieku.
Czyli to tutaj by chyba.
Tak, to jest ten holenderski statek. O właśnie, jak to było?
Był rok 1722. Dowodzący trzema żaglowcami, holenderski admirał Jacob Roggeveen przemierzał Ocean Spokojny w poszukiwaniu legendarnego południowego kontynentu. Ówcześni geografowie byli przekonani, że jakiś wielki, nieznany ląd powinien rozpościerać się gdzieś na południowym Pacyfiku. 5 kwietnia Holendrzy dostrzegli małą wyspę. Snuły się nad nią dymy ognisk, zatem była zamieszkana. Roggeveen postanowił ją zbadać. Ponieważ przypadała akurat niedziela wielkanocna, nazwał odkrytą ziemię Wyspą Wielkanocną.
I tu mamy odpowiedź, skąd się wzięła ta nazwa. Natomiast spotkanie tubylców z tym, że panem admirałem, nie było dla nich korzystne.
134 Holendrów na kilku szalupach dotarło na brzeg. Wszyscy byli uzbrojeni w muszkiety i szpady. Ponadto przywieźli na łodzi dwa działa gotowe do strzału. W szyku bojowym ruszyli w głąb wyspy. Rozemocjonowani krajowcy cisnęli się tłumnie wokół kolumny maszerujących. Niektórzy z nich z czystej ciekawości dotykali uniformów i broni przybyszów. Nagle z tyłu kolumny dało się słyszeć kilka wystrzałów i ostry krzyk. Już czas, ognia! Rozległ się huk wielu muszkietów tak gwałtowny, że aż ziemia zadrżała. Krajowcy zastygli na chwilę przerażeni, po czym rozpierzchli się w panicznej trwodze, zostawiając na murawie 10 zabitych i wielu rannych. Wśród poległych był także ów mężczyzna około 50, który tak życzliwie powitał przybyszów kilka dni wcześniej, kiedy przypłynął do nich łódką.
Bo to właśnie ten fragment ominąłeś, a tutaj jest opis tego, jak Holendrów wita mieszkaniec Rapa Nui. To gdzieś tutaj jest ten kawałeczek. On naprawdę bardzo serdecznie ich powitał.
Tak, tak. O tutaj. Mhm. Holendrzy stanęli na kotwicy 2 mile od brzegu. Porywisty wiatr i wezbrane fale nie sprzyjały przybiciu do brzegu. Bardzo się zdziwili, gdy ujrzeli krajowca, który, nie lękając się wzburzonego morza, na maleńkiej, kruchej, skleconej z deszczułek łódce, poważył się zapuścić tak daleko w ocean, aby do nich dotrzeć. Śmiałek postanowił poznać nieznajomych. Był to wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, około 50, całkowicie nagi, bezbronny, nie okazywał bojaźni. Roztropnie próbował porozumieć się na migi. Z ogromną ciekawością zwiedzał statek. Wszystko go fascynowało. Wysokość masztów, żagle, grubość lin, działa, instrumenty nawigacyjne. Wyraźnie przejęty, wszystkiego z nabożeństwem dotykał. Kiedy zobaczył swoje odbicie w zwierciadle, które przed nim ustawiono, w pierwszej chwili stanął jak wryty. Po chwili zajrzał za lustro, szukając tam bliźniaczo podobnego do siebie człowieka. Rozbawionych marynarzy nie omieszkał obdarzyć uśmiechem. Dał im tym samym do zrozumienia, że nie czuje urazy z powodu żartu, który mu wycięli. Gdy zagrali mu na skrzypcach, skakał i tańczył na pokładzie razem z nimi.
Mieszkańcy Rapa Nui za każdym razem obdarowywali tych, którzy przypływali na wyspę ziemniakami, kurami, bo to było na wyspie, prawda?
Ja myślę tak, oni niewiele rzeczy mieli, nawet z wodą był tam kłopot, często ta woda była zasolona, prawda? Ale dzielili się. Można powiedzieć, że dla nich przybycie tych Holendrów, potem Anglików, ale na początku tych Holendrów, po tyluset latach właściwie izolacji, to było tak jak pojawienie się jakiegoś UFO, prawda? Jakiegoś statku UFO, no coś niebywałego. I oni byli niesłychanie zaciekawieni, życzliwi. No a Europejczycy nie zawsze, zwłaszcza Holendrzy haniebnie się zachowali, Anglicy już lepiej, potem Francuzi, Hiszpanie też lepiej. No ale mówię, to różnie bywało.
Marek Fidler opowiada o Wyspie Wielkanocnej, którą odwiedził ze swoim synem Markiem Oliwierem i opisał w książce Mała Wielka Wyspa Wielkanocna.
Jak się przygotowywaliście do tej wyprawy?
No czytaliśmy dużo, bo wiadomo było, że ta wyspa, no są te różne zagadki. Tu jest w poszukiwaniu rozwiązania jednej z najbardziej intrygujących zagadek świata. To jest taki podtytuł. Wiedzieliśmy, że tam czekają nas bardzo ciekawe takie wyzwania, bo w tych książkach historycznych i tak dalej, no różne teorie czytaliśmy i chcieliśmy to no tak trochę zweryfikować, dlaczego my tak mało wiemy o Wyspie Wielkanocnej. To jest niebywała też ważna sprawa, o której trzeba wspomnieć. Niestety w drugiej połowie XIX wieku nastąpiła straszliwa katastrofa. Przybyli łowcy niewolników z Ameryki Południowej, biali łowcy niewolników, no i to taka wyspa opuszczona, nie należąca do nikogo, oni po prostu rzucili się tam, rajdy urządzali, wykradali tych miejscowych, przywozili też choroby, no i właściwie doprowadzili do zagłady, wytępili całą elitę tej wyspy, właściwie w drugiej połowie XIX wieku już nie tylko, że zabrakło elity, ale nawet cała wyspa zaczęła umierać. Ich kultura, naukowcy można powiedzieć, za późno tam przybyli i trudno było cokolwiek się tam dowiedzieć, chociażby to pismo Rongo-Rongo, czy nawet taki...
Właśnie, to jest interesujące, tak, jak tam powstało pismo.
Pismo, niesamowita rzecz, ale to za chwilę, ale byliśmy przy tych posągach, oni nawet... Trudno było wyciągnąć od nich, jak były transportowane przecież te posągi. Oni już o tym wszystkim zapomnieli, prawda? Tak zostali zniszczeni. Tam jakaś taka wyrwa straszna, kulturowa, poprzez te nieszczęścia. Prawda? Dopiero dzisiaj staramy się zrozumieć, co tam mogło zajść i tak dalej. Dlatego właściwie większość książek w samym tytule o Wyspie Wielkanocnej nosi tytuł Tajemnicza. Ta nić kulturowa została przerwana. Pismo. Dla mnie to jest jedna z niezwykłych zupełnie zagadek. Dlaczego? Bo tylko prawdopodobnie w dwóch miejscach na świecie, coś niebywałego, zupełnie samodzielnie, prawda, bez żadnego
kontaktu
z innymi. Powstało zupełnie samodzielnie, podkreślam. No to Sumerowie, prawda, przeszło 5000 lat temu i Indianie meksykańscy. Tam 2500 lat temu. Już Egipt, już mógł mieć pewną wiedzę od Sumerów, bo to nie było daleko przecież, prawda? Może jeszcze Chiny, prawda? Ale też nie wiadomo, czy zupełnie sam. Ale sama idea pisma, że Sumerowie wymyślili ideę pisma, prawda? To podchwycili to w Egipcie, czyli oni już nie zupełnie samodzielnie. A wiemy, że jeżeli powstało pismo na Wyspie Wielkanocnej, to musiało to powstać zupełnie samodzielnie, bo nie mieli kontaktu z nikim. Poza tym pismo powstawało w miejscu, gdzie kontakty, jakieś wymiana, trzeba było notować, na przykład kreskę jakąś, dwie kreski, trzy. No i powstawało tak pismo, prawda, przez kontakty, przez wymianę i tak dalej. A oni nie mieli tego, bo oni sami siedzieli tam. No i są te tabliczki rongo-rongo, myśmy przywieźli taką jedną, ale to jest niestety tylko kopia, bo to pismo...
Tak, masz tam taką tabliczkę.
Tak, tu mamy w muzeum. Tu jest, o, taka tabliczka.
Aha, to jest...
No, z tym pismem, ale to jest oczywiście... Gdyby to była prawdziwa, to pewnie by kosztowała $1,000,000 albo i więcej, bo wyobraź sobie, że 20 kilka tylko takich tabliczek się uchowało. Na samej wyspie Wielkanocnej...
Czy są przechowywane?
Na samej wyspie nie ma ani jednej oryginalnej. W niektórych muzeach prywatnych i nie tylko.
W Wielkiej Brytanii, bo tam Brytyjczycy jednak zaczęli badania.
Jest, tak. Jest kilka takich miejsc, gdzie to się zachowało, ale mówię, na samej wyspie nic nie zachowało się. Wyginęli ci mistrzowie pisma. No i gdy w XIX wieku później badacze tam przybyli w XX wieku i stwierdzili, że tam są jakieś tabliczki z hieroglifami, no zdumieli się, że na tak niewielkiej wyspie powstało pismo. Próbowano odkryć, czy znaleźć jeszcze... To jest drewno.
Tak? To jest drewno, tak jakby koniec tutaj jakiejś rękojeści,
coś
prawda?
Coś takiego, tak. Oni to dłubali...
Ale to bardzo precyzyjne są te
bardzo
znaczki.
Precyzyjne, można powiedzieć, tak to ładnie to wygląda. No i to robili czym? Zębem rekina, prawda? Zębem rekina w tym drewnie i właśnie to się nazywało Kochał Rongo Rongo, czyli tabliczka do recytacji, do śpiewu. Do dzisiaj nie wiemy, czy to było takie 100-procentowe pismo, czy to było takie pismo na zasadzie, jak na przykład są paciorki różańca, żeby kolejność zwrotek i tak dalej, żeby ułatwiać zapamiętanie jakiegoś tekstu. No ale tego nie wiemy, prawda? Ale pismo jest. No i też nas na przykład zafascynowała postać jednego z ostatnich jeszcze takich w wolnym kraju, tam na wolnej wyspie, przed tymi strasznymi tragediami. Ngara on się nazywał, taki wódz, prawda? I on, bo to było pismo zastrzeżone dla elity. Lud nie miał do tego dostępu. To tylko elita potrafiła tym pismem się posługiwać. A co robi ten Ngara w pewnym momencie? Tak jakby przeczuwał, że za chwilę to pismo może ratować jakąś pamięć historyczną albo może jakieś dziedzictwo. On zaczyna zwoływać wielkie spotkania całej ludności wyspy w takim świętym miejscu i zaczyna tam recytować, inni recytują, popisy robią właśnie i pokazuje ludowi, jak tym pismem się posługiwać. Niestety nie zdążył nauczyć tych ludzi tego pisma, ale to pismo trafiło pod strzechy, bo gdy przybyli biali ludzie, widzieli w ich domostwach te tabliczki, prawda, i się dziwili, skąd to nagle, i uczeni długo zachodzili w głowę, jak to takie elitarne pismo, dlaczego wśród ludu. Najprawdopodobniej ten wódz Ngara chciał to pismo udostępnić ludowi, ale nie zdążył. Umarł i potem były te tragedie i wszyscy mistrzowie pisma wyginęli.
Natomiast przekazał być może legendy. Bo o tych legendach piszesz. Są legendy, które pozwalają przypuszczać, jak zaludniono tę wyspę.
Tak, no były takie dwie teorie, skąd tam ludzie, że na przykład Heyerdahl, ten słynny Norweg, twierdził, że z Ameryki Południowej, bo tam przecież była ta wspaniała sztuka Inków i poprzedników, wielkie megality, kamienne rzeźby, wspaniałe rzeczy i widząc podobne wspaniałe dzieła na wyspie, doszedł do wniosku, że ta kultura przyszła z Ameryki Południowej. Ale okazało się, badając geny tych ludzi i dokładnie ich kultury, tak, że to są jednak Polinezyjczycy, prawda? Że oni przybyli z Polinezji, ale ponieważ inne wyspy Polinezji są tak daleko od tej maleńkiej wyspy Wielkanocnej, tam się ten kontakt urwał i oni w zupełnej takiej samotności, no to jakby roślina niepodlewana, tak właściwie powinna zamierać, a oni nie, jakieś wygrzebali z siebie jakieś niebywałe siły. Może ta mana, w którą tak bardzo wierzyli, tak ich pobudzała, że tworzyli niebywałe rzeczy, no chociażby to pismo. Do dzisiaj w wielu, wielu książkach historycznych można przeczytać, że oni doprowadzili sami do zagłady swojej cywilizacji, swojej kultury, tej wyspy, prawda? Że właśnie w XVII wieku wytrzebili wszystkie drzewa i wtedy nastąpił wielki kryzys, bo zmienił się klimat, to znaczy ziemia jałowiała, tam bardzo ostre wiatry na przykład.
Ale oni zimą sami wycinali te drzewa?
Zaraz powiem.
Zaraz powiem.
I że oni doprowadzili poprzez właśnie wycięcie tych drzew do olbrzymiego kryzysu, wojny domowej i potem zniszczenia kultury, bo gdy przybyli Anglicy na przykład, no już widzieli, że te Moai w większości leżą i potem wszystkie je obalono i że ta kultura upadła, że sami byli sobie winni i tak dalej. No ale jak zaczęto badać to bardziej szczegółowo, okazało się, że pewnie, że oni też wycinali ten las, no bo musieli zagospodarowywać tą ziemię i tak dalej. Chociażby też te Moai transportować, to też wymagało drągów i różnych innych pomocy. No ale tam też, jak oni przybyli na tę wyspę, z nimi przybyły szczury. Potem się okazało, że wszystkie owoce palmy, a tam głównie las był palmowy, wszystkie owoce palmy, które gdzieś tam można w jaskiniach spotkać, wszystkie noszą ślady zębów szczura. Czyli szczur się bardzo mocno musiał przyczynić do zagłady tamtejszego lasu.
No i teraz jednocześnie pewnie był pożywieniem.
Był pożywieniem, bo przy okazji oni tam nie mieli, oni właściwie tylko kury hodowali, prawda? No żadnych tam innych zwierząt nie mieli.
No dzisiaj są konie, zdaje się.
Koni jest dużo, tak. Dosyć ich więcej chyba, albo mniej więcej tyle, ile ludzi. No i co? Zaczął się ten dramat tej ziemi, że coraz mniejsze plony i tak dalej. No i dramat też kulturowy, bo nagle się okazało, że te Moai i ci wodzowie, którzy tak wspaniałą tą energią mana dysponowali, okazali się bezradni, że oni nie potrafią, a ta energia mana właśnie miała wspierać plony, prawda? I czynić, że nie było głodu tam na tej wyspie, a to wszystko wzięło w łeb. Brak zaufania się pojawił wobec tych wodzów i nagle te Moai też już straciły ten blask. Ale oni jakimś genialnym sposobem się uratowali. Uratowali się w ten sposób, że stworzyli kamienne ogrody. Normalnie na polach usuwamy kamienie, prawda, żeby łatwiej było uprawiać ziemię. Natomiast oni wręcz przeciwnie, rozłupywali kamienie. No tam mieli tych kamieni pełno, bo tam przecież wulkaniczna wyspa. I układali, i to było ważne, bo te minerały z tych kamieni też wsiąkały w tę ziemię i wzmacniały ją, ale ważniejsza sprawa, one zapewniały te kamienie, między nimi były szczeliny, żeby rośliny mogły sobie wychodzić i wzbijać się w górę, dbały o to, żeby wilgoć, prawda, zachować, no i ciepłotę też, bo nagrzewały się za dnia i oddawały ciepło nocą. Czyli te kamienne ogrody uratowały plony, natomiast nastąpił kryzys, jak już mówiłem, bo nagle się okazało, że mana przestała działać. Thank you. No jest, tak, jest ciągle jeszcze bardzo ogołocona z drzew. W XIX wieku misjonarze zaczęli tam sprowadzać palmy i trochę tych palm jest i dobrze, bo tak to trudno wytrzymać, zwłaszcza myśmy tam byli latem, to słońce wali, grzeje, te skały są bardzo rozgrzane i tam kapelusze są bardzo ważne i okulary, żeby przetrzymać to wszystko. No i tam żyją ci potomkowie. Dzisiaj głównie się zajmują turystyką, trochę tam łowią ryby i tak dalej, ale głównie jednak z turystyki. No i mają mocno za złe, że tak źle zostali potraktowani przez Chilijczyków, bo w 1888 roku Chilijczycy zaharapczyli tę wyspę po prostu, tak można powiedzieć prawem kaduka. Przypłynęli tam, mieli jakieś papiery, dokumenty, powiedzieli, że tutaj w tych dokumentach jest napisane, że oni się będą opiekować tą wyspą i mieszkańcami. No i prosili, żeby ci podpisali, ci jakimiś dziwnymi znakami podpisali. Wtedy jeszcze nie zwrócili uwagi na to Chilijczycy, że te znaki trochę przypominają jakieś pismo, a to było już to pismo rongo-rongo, prawda? No więc to niebywała rzecz. Ale ci podpisując właściwie nie wiedzieli, co podpisują, bo zostali oszukani. No a potem wyszło na jaw, że jak Chile zajęło tą wyspę, to właściwie się nie interesowało wyspę, tylko oddało w dzierżawę tę wyspę takiej kompanii eksploatacyjnej. I ta kompania eksploatacyjna co zrobiła? Usunęła wszystkich mieszkańców z tych ziem na jedno miejsce, właśnie do Hangaroa, to jest taka jedyne właśnie tam miasteczko dzisiaj.
Gdzie tak. Jest lotnisko, prawda?
Tak, gdzie dzisiaj jest lotnisko. Lotnisko powstało dopiero już wiek później. Ale ich wszystkich tam i nawet otoczono to murem. Zresztą sami mieszkańcy musieli ten mur tworzyć i jak gdyby budowali więzienie dla samych siebie. Cała połać tej wyspy została zmieniona w pastwisko. I wielkie pastwisko. To było barbarzyństwo. No i do dzisiaj nie mogą wybaczyć mieszkańcy, czyli wyspiarze, że tak barbarzyńsko zostali oszukani i tak źle ich traktowano. Dopiero wyobraź sobie, w 1966 roku oni stali się obywatelami. Przedtem nie mieli żadnych praw.
Dołączył do nas Marek Oliwier.
To była wyprawa dwóch Marków. Ojca Fiedlera i Marka Oliwiera Fiedlera. Jak ojciec zaproponował ten wyjazd, to jak pan się czuł?
Bardzo się ucieszyłem, tym bardziej, że mamy posąg z Wyspy Wielkanocnej Moai. No i to było takie spełnienie marzeń, żeby zobaczyć te prawdziwe posągi Moai na Wyspie Wielkanocnej.
No ja wyczytałam w tej książce, że pan już towarzyszył wcześniej ojcu w innych wyprawach.
Tak, byłem w Peru, w Boliwii, w zeszłym roku byliśmy w Iranie, no i na Wyspie Wielkanocnej.
No, ojciec w książce wprowadził w bardzo ciekawy sposób narracji, mianowicie dialoguje. Ojciec często dialoguje, pewne fakty odnotowuje, a potem rozmawia z panem i w ten sposób łatwiej się czyta tę książkę i ciekawiej. No i rzeczywiście takie rozmowy się toczyły, tak?
Tak, rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, jak te posągi były transportowane, bo Wyspa Wielkanocna ma bardzo dużo tajemnic, a to jest wszystko spowodowane tym, że w XIX wieku upadła ta kultura. Było bardzo dużo zagadek, no i próbowaliśmy je rozwiązać. Też mieliśmy kamerę, chcieliśmy pokazać, jak ta Wyspa Wielkanocna wygląda dzisiaj. Na przykład Rapanojczycy współcześni bardzo nie lubią Chilijczyków, bo oni twierdzą, że Chile skolonizowało ich. Oni chcą...
To właśnie ojciec wspominał, jak pana tu nie było, to ojciec właśnie o tym opowiadał, że trudno znaleźć taką sympatię do mieszkańców Chile, no, do rządu pewnie chilijskiego przede wszystkim.
No i nie ma co im się dziwić, dlaczego, bo na przykład park Rapa Nui do 2017 roku należał do Chile i te wszystkie pieniądze, które były pobierane od turystów, szły do państwa chilijskiego. No i Rapanujczycy powiedzieli, że to jednak to jest ich ziemia, że to ich przodkowie wybudowali te wielkie, potężne figury i oni zbudowali tą kulturę i oni by chcieli sami zarządzać tym parkiem Rapa Nui, tym wielkim. Pani prezydent chilijska wyraziła zgodę pod koniec roku i przekazała ten park Rapa Nuiczykom pod koniec roku 2017 i oni teraz sami zarządzają tym parkiem.
No ale mieszkać na Rapa Nui, na Wyspie Wielkanocnej chyba panowie by nie chcieli tak na stałe.
No nie, to oczywiście poza tym tam jest dosyć jednak drogo, bo jak już mówiliśmy, że...
No tam byś zarabiał.
No nie, to nie wolno, bo tam są ostre przepisy. To...
Ale jakbyś był miejscowy?
A jakbym był miejscowy, to bym kochał tę wyspę i kochał turystów pewnie trochę i tak dalej, chociaż oni wszystkich kochają, ale najmniej kochają tych Continentales i tych turystów z Chile. Odzywają się głosy Rapanujczyków, niektórych, że chcieliby niepodległości, co jest oczywiście bardzo trudne, bo ona jest bardzo zależna jednak od Chile, bo wszelkie dostawy nawet wody, żywności, paliwa, czy opieki nawet lekarskiej i tak dalej, no to wszystko jednak zapewnia Chile. No ale oni się martwią i głowa ich boli, że coraz więcej tam Chilijczyków inwestuje, chociaż są przepisy zabraniające, ale Chilijczycy nieraz się tam wrzeniają i tak dalej, jakoś tam, albo urzędnicy, którzy tam mieszkają, to tam niby się zakochują, zakładają rodziny z miejscowymi dziewczynami, no i nagle potem zaczynają własne hotele budować i tak dalej, czyli odbierają im miejscowym możliwości zarobku, prawda, przejmując możliwości te turystyczne.
Ta książka zaczyna się od tego, że wylatujecie z Limy samolotem do Rapa Nui, na to jedyne lotnisko tam dostajecie się i szukacie noclegu. I okazuje się, to nie takie proste.
A jak myśmy tam dolecieli, to akurat tam się odbywał festiwal Tapati, czyli jakby tydzień Rapa Nui. Dzisiaj to już jest 2 tygodnie i to jest ciekawy bardzo festiwal. W latach 70. ubiegłego wieku zaczęto wprowadzać, żeby powrócić do tych dawnych tradycji, żeby odrodzić dawną kulturę, jakieś różne zawody i tak dalej. Przede wszystkim jest to jakby współzawodnictwo dwóch pięknych dziewczyn, bo tam dziewczyny są bardzo piękne na Rapa Nui. No,
podkreślasz na kilku stronach.
Tak. I nawet na zdjęciach chyba też tam widać. Są piękne i dwie takie dziewczyny, one tam rywalizują o miano królowej Tapati, prawda? I one też mają całe jakby zaplecze swoje, zawodników i tak dalej, drużyny i tam mnóstwo różnych ciekawych się odbywa konkurencji. No i to jest dla turystów też wspaniała rzecz, żeby poznać, jak to było, jak oni tam niektóre, bo oni na przykład nie mieli skór, nie, no to oni z kory robili, dopóki ta kora była, dopóki drewno, potem goło nawet chodzili, no bo nie było się w co ubierać, prawda? Dlatego jak oni widzieli tych Europejczyków, tą potęgę europejską, statki, przecież oni kiedyś byli żeglarzami, prawda? Oni to, Polinezyjczycy to byli najwięksi żeglarzy świata, kiedyś, w XV tam wiek, tak. Więc oni jeszcze ciągle pamięli, potem zabrakło tych drzew, nie mogli już budować, a tu nagle takie wspaniałe statki przybywają, ci Anglicy, czy tam Hiszpanie, czy Holendrzy, nie, ubrani wspaniale, kapelusze wspaniałe, no to oni zwariowali, prawda? Oni zwariowali i wtedy już całkiem się odwrócili od tych Moai, bo stwierdzili, że te Moai, no ta energia Moai, no to jest pikuś w porównaniu z tą potęgą tych przybyszów.
Pierwsza, która tak poważnie się zajęła tą wyspą, to była Brytyjka, prawda?
A to fantastyczna kobieta, to ja z wypiekami czytałem. Ona była kobietą bardzo zainteresowaną tą wyspą, bo w brytyjskim muzeum zauważyła Moai, bo jeden z takich posągów w XIX wieku do Anglii przywieziono i tam stanął w brytyjskim muzeum. Jak ona to zobaczyła, to jakiegoś olśnienia doznała i powiedziała, muszę tam jechać. To jedna z pierwszych kobiet Brytyjek, które skończyły Oxford. No i pojechała tam z mężem i wyobraź sobie, To był 1914 rok. Ona nawet nie wiedziała na tej wyspie, że wybuchła pierwsza wojna światowa, bo to było tak wszystko daleko, nie było kontaktu. No i ona jeszcze, słuchaj, spotkała ludzi, starców, takich już umierających, którzy jeszcze pamiętali tę wyspę sprzed tej straszliwej katastrofy, o której mówiłem, jak tam ci te rajdy niewolników, tych łowców niewolników, to zniszczenie kultury, oni jeszcze coś pamiętali, więc ona próbowała od nich coś wyciągnąć. Między innymi spotkała ucznia, jeszcze żyjącego ucznia mistrza pisma, bo ci wszyscy, ja już mówiłem, ci mistrzowie pisma wyginęli, zostali wytępieni, ale oni mieli swoich uczniów, chłopaków, których tam wprawiali. Jeden taki tam jeszcze żył, on miał już tam grubo ponad 80 lat, on był chory, umierający na trąd, ona się panicznie bała tego trądu, no ale widzi, że próbowała z nim się dogadać, widzi, że on umiera jej na oczach, prawda, więc wpadła do tej chałupy, bo przedtem się bała wejść z daleka, wpadła do niego i próbowała jeszcze od niego coś wyciągnąć. No było widać, że coś wie, ale już jej nie zdążył przekazać, po prostu umarł. I
warto tajemnicę, tak. Nazwisko tej kobiety, Katrin
Routledge, tak.
Routledge.
Dla mnie to było rewelacyjne źródło, bo mogłem w jakiś sposób skonfrontować z tymi najnowszymi badaniami, prawda? No a mi się wydaje, że ona jeszcze dotarła do takich ludzi, którzy jeszcze coś mogli jej powiedzieć. Miała pewną wiedzę ciekawą bardzo.
O, tutaj jest praojciec Hotu Matua.
To jest pierwszy przybysz, tak. Legenda mówi, że ojczyzną Hotu Matuły była rozległa wyspa leżąca daleko na zachód od Rapa Nui. Kraj ów zwał się Marae Renga. On miał tą energię mana, najwięcej tej energii i tak dalej. I on tam sprowadził tych ludzi. No i tak się zaczęła historia Wyspy Wielkanocnej. Potem w pewnym momencie przybyli tam jacyś inni ludzie, których nazwano Długouszymi, tak? No i twierdzono, że doszły tam właśnie między nimi i tak dalej. No wszystko to opisuję, bo to są ciekawe legendy, niekoniecznie prawdziwe, pewnie wiele z nich jest tak wymyślonych, ale są bardzo malownicze.
Ale właśnie te długie uszy to są też wyrzeźbione czasami, prawda?
Oczywiście, to oni rzeczywiście, jak nawet w XIX wieku, jak biali tam przybywali jeszcze, to jeszcze było widać, że wielu z nich, już coraz mniej, ale wielu nosiło te długie uszy. Oni po prostu przekuwali te uszy i ciężarki wsadzali i te uszy się wydłużały aż do ramion. To była ich taka moda piękności, tak?
A jacy są ci tubylcy w kontaktach takich?
No oni są dumni, wielu z nich tam rzeźbi, bardzo się cenią, bo widzą, że cały świat jest zainteresowany, prawda? W drugiej połowie XX wieku zaczęto rekonstruować, bo jak już mówiłem, wszystkie te moai leżały, prawda? Zostały obalone, czy położone, bardziej dokładnie mówiąc, tak położone, żeby za bardzo nie ucierpiały, to jest bardzo też ciekawa sprawa, a nie obalone. Ale potem przybył na wyspę Heyerdahl w połowie XX wieku.
To akurat piękna postać.
Bardzo piękna postać. Z nim przybyli różni naukowcy. Jeden z nich bardzo się przejął tą kulturą, że ona tak marnie leży, to wszystko, te posągi wspaniałe leżą na ziemi i postanowił to rekonstruować i najpierw wzmacniać te ołtarze i powoli ustawiać te posągi. W tej chwili około 50 posągów wróciło na ołtarze. No i to jest wielka atrakcja jednak. To jest...
I są odwrócone twarzami do lądu.
Tak, jak stały, oczywiście. Nadal mają, może już tej energii tyle nie mają, ale mają wspomagać tych... No, wspomagają na pewno w jakiś sposób, bo są olbrzymią atrakcją.
Tak. Tutaj oprócz pisma mamy figurkę.
To jest Moai Kawakawa, czyli Moai to jest w ogóle wizerunek, prawda? To my wiemy, że to miał być wizerunek wodza przede wszystkim, ale Moai Kawakawa to jest wizerunek człowieka z żebrami, bo on wygląda jak głodomów, jakby miał, prawda, szalenie tutaj, tak był wychudzony, że wszystkie żebra można policzyć. No i to uważano za dowód, jeden z dowodów, że rzeczywiście tam w XVII wieku doszło do tej bratobójczej, straszliwej wojny, że tam głód był straszliwy i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że ta teoria nie trzyma się prawdy, że oni sobie jednak poradzili, te kamienne ogrody i tak dalej, i że tam najprawdopodobniej do jakiejś strasznej wojny domowej wcale nie doszło. No ale skąd taka figurka? Potem się okazało, że to nie jest głodomór, to jest postać o bardzo wielkiej sile. Proszę zobaczyć, spójrz tylko na jego kręgosłup. Właśnie siła tych rzeźb i ta energia mana właśnie między innymi tutaj się kumulowała. No i te żebra też miały jakąś moc magiczną.
Mieć silny kręgosłup.
Tak? A jeszcze zobacz, jakie przyrodzenie ma potężne. No to przecież na głodomora to nie wygląda. No tutaj... Czyli to wcale nie jest, okazało się, że to jest duch Aku-Aku, prawda? Czyli postać bardzo mocna i tak dalej, która mogła zaszkodzić człowiekowi, jak człowiek mu wszedł w paradę. To nie był głodomór wcale.
A jaki moment tej wyprawy był dla Pana najciekawszy?
Chyba każdy, bo była taka ciekawa ta wyspa, że każdy dzień był bardzo ciekawy.
A ile ten pobyt trwał? Jak długo?
Przeszło 2 tygodnie byliśmy na wyspie.
To wystarczyło, żeby ją przejść wzdłuż i wszerz?
Tak, to nie jest wyspa wielka, to jest wielkość, to jest gdzieś tak chyba jak powierzchnia Poznania, znacznie mniejsza niż Warszawa. Tam, jak mówiłem, tam żyło 3000 ludzi, teraz jakieś 6000 ludzi, już prawdopodobnie już trochę za wiele. Miejmy nadzieję, że nie będzie większy napływ z kontynentu, bo mogą zniszczyć tę wyspę. No więc drogo jest też. No, także to każdy dzień był bardzo intensywny. Mieliśmy wypożyczony samochód taki terenowy i jeździliśmy po tej wyspie, szukając najciekawszych miejsc. I każdy dzień był nową przygodą. To każdy rozdział to jakby jest każdy dzień, prawda, tej książki opisujący nową przygodę. Także to był bardzo intensywny wyjazd, ale z dobrym przygotowaniem wcześniejszym, bo inaczej jakbyśmy tak pojechali bez tego przygotowania, tak jak najczęściej niestety tam trafiają turyści, no to stryknęlibyśmy trochę zdjęć i wszystko, a przecież te tajemnice, te niezwykłości, to są tam ukryte i to trzeba do nich dotrzeć, a trzeba coś wiedzieć o tym wszystkim.
Tak, dziadek był podróżnikiem, ojciec podróżuje i pan też będzie podbijał świat?
No mam nadzieję, myślę, że tak. Dorastałem w końcu w muzeum. Tutaj imienia mojego
domu,
dziadka,
muzeum.
W domu, muzeum. Ten świat jednak odległy był mi bliski, bo tutaj te maski, tutaj jak widzimy dookoła, różne pamiątki przywiezione głównie przez dziadka, myślę, że spowodowały taką ciekawość świata.
A co pan studiuje?
Ja etnologię i antropologię kulturową.
No, czyli rzeczywiście będzie przygotowany syn do podróży. Dziękuję bardzo. No, myślę, że w ślad za tą książką wybiorą się niektórzy na wyspę Rapa Nui, czyli wyspę, jak ją nazwali Europejczycy, Wielkanocną.
Tam nawet i jajko wielkie znaczenie miało, już teraz nie chcę się nad tym rozwodzić, ale a wiadomo, mamy teraz Wielkanoc i jajko wielkanocne będzie nam towarzyszyć, a kiedyś tam jajko takiego ptaka Manutara to miało olbrzymią dla nich wartość, niezwykłą zupełnie, i poszukiwali każdej wiosny. No, bardzo ciekawa rzecz tam się rozgrywała.
A ta wyspa to wyspa 1000 posągów, które wspólnie ze swoim synem Markiem Oliwierem podziwiał Marek Fidler i opisał w książce Mała Wielka Wyspa Wielkanocna. Z podróżnikami rozmawiała Barbara Miczko-Malcher. Kłaniam się.